Krzysztof Bohus, Martwy Błękit. Czyta Grzegorz Wolf.
Saul bał się Hitlera, powiedział hrabia. Twierdził, że Żydzi pod jego rządami nie mają przyszłości. Był przekonany, że kanclerz wyzuje ich z wszelkich praw i wszelkiej własności. Zabierze im wszystko, godność, majątek, a na koniec być może życie. Dlatego niejako a priori zdecydował się ukryć kolekcję. Nie mylił się. Skontaktowali się z nim przez jego kuzyna, jakiegoś Schulera, w miesiąc po objęciu władzy przez Hitlera. Kim byli ci ludzie? Nie przedstawili się. Ale on był pewien, że byli z NSDAP albo z otoczenia Gauleitera Forstera. Podsłuchał, jak jego prześladowcy wspominali coś o rozkazie człowieka, którego nazywali Żelaznym. — Wie pan, kogo mieli na myśli? — zapytał Abel. Saul twierdził, że chodziło o samego Hermana Göringa, premiera Prus i prawą rękę Hitlera. — Czego ci ludzie od niego chcieli? — Obrazów. — Wyłącznie obrazów. Nie interesowały ich pieniądze, nieruchomości czy jego firma, ale spóźnili się o 2 tygodnie. Tego dnia Saul zadzwonił do mnie bardzo podekscytowany. — Miałem rację, już mnie dopadli — krzyczał w słuchawkę. Potem już nie dzwonił. Bał się, że go podsłuchują. Abel zamilkł. To wszystko układało się w czytelny, ale właściwie przerażający wzór. — Dlaczego pan mi pomaga? — Mógł pan nie pokazać mi tych obrazów — zapytał. — Saul by tego chciał. Odczytał pan przesłanie ukryte w płótnie dosiego. Odnalazł pan też fotografię i prawidłowo połączył oba te fakty. A potem, mimo przeszkód, dotarł aż tutaj. Jestem pewien, że droga była wyboista. Ale z pana strony spodziewałem się raczej pytania, czy nie mogłem zrobić więcej. Podniósł na niego zbolałe spojrzenie. Ja nie mam co do Hitlera złudzeń. To potwór w ludzkiej skórze. Musimy się go pozbyć jak najszybciej. Na tym poprzestańmy. Przenocuje pan w pałacu, a rano przekaże mi pan swoją decyzję odnośnie do obrazów. Zostają w wieży, czy wracają do Gdańska? Po 2 dniach nieobecności miał wrażenie, że wjeżdża do innego miasta. Tyle się ostatnio wydarzyło. Kazał się zameldować u komisarza Mola. Jego zwierzchnik nie wyglądał najlepiej. Białka oczu oplotła mu pajęczyna popękanych naczynek. Miał nieświeżą koszulę i poobgryzane paznokcie, które chował pod blatem biurka. — Wszelki duch, Abel! — powitał go zmęczonym uśmiechem. — Niech pan spocznie. — Jak poszło? Mam nadzieję, że przywozi pan dobre wieści. Nie ma pan pojęcia, jakie odbieramy telefony.
— W sprawie obrazów czy Plaskowica? — zapytał krótko.
I jednej, i drugiej.
Zacznijmy od zdrajcy. Postawiliście mu już formalne zarzuty? Zapytał i wstrzymał oddech.
Zaszły nowe okoliczności. Ja panu wierzę, Abel, ale musi pan zrozumieć.
Moll uciekał wzrokiem.
Nie bardzo rozumiem. Za Plaskowicem bardzo orędował radca Bromkę. Strasznie się rzucał, że to żydowski spisek. Tak, wiem, co pan o nim myśli. To łapówkarz i człowiek pozbawiony morale, ale interweniowały też osoby z bardzo wysokiego szczebla. Sam Albert Forster. Prokurator nie zdecydował się jeszcze na postawienie Plaskowicowi zarzutów. Były poważne przesłanki, ale brakowało twardych dowodów. Zostało wdrożone służbowe śledztwo. Pana też będą chcieli przesłuchać. Na razie musieliśmy go zwolnić. Chcieliśmy uniknąć skandalów Kripo. Wypuściliście go? Gdzie teraz jest?
Abel czuł, jak ogarnia go fala wściekłości. Jeszcze w Gdańsku, ale wkrótce ma wyjechać do Rzeszy. Dostał bezterminowy urlop. Dał oficerskie słowo honoru, że wróci w razie potrzeby.
On i tak przegrał, Abel. Naprawdę pan tak myśli? Zawiódł swoich mocodawców. Oni nie lubią przegranych. Ostatecznie nie dostarczył im obrazów.
a w swoim środowisku na zawsze już będzie czarną owcą. W tym momencie, krótkim jak rozbłysk magnezji, Abel podjął decyzję i poczuł, jak wraca do niego spokój. Nie było już nic do dodania. Wiem, że teraz jest pan wściekły. Rozumiem to nawet. Moll odebrał jego milczenie jako akt pogodzenia się z losem. Ale to minie. I jest ważniejsza sprawa. Odnalazł pan obrazy? Abel podniósł głowę i spojrzał w oczy człowieka, któremu służył wiernie i którego nie okłamał przez tyle lat. Nie dostaną tych obrazów. Nie od niego. Nie dopuści, aby po tylu wysiłkach i po tej rzece krwi trafiły w ręce morderców. Muszą pozostać tam, gdzie je odnalazł, w sekretnej wieży pałaców Tolkienen. Przynajmniej tyle mógł zrobić dla Saula i Adele. Nie, nie odnalazłem obrazów, panie komisarzu. Nie było ich tam. I nawet nie wiem, gdzie miałbym ich szukać. Zapewne są już gdzieś za granicą, może nawet za oceanem, u jakiegoś amerykańskiego miliardera. Powiedział z takim przekonaniem, jakby sam w to wierzył. Nie czekał na odpowiedź. Podniósł się ciężko i ruszył ku drzwiom. Był już w progu, gdy doleciał go głos Molla. Aha, Abel, jeszcze jedno. Odnalazł się Henryk Dragon, cały. Tylko go poturbowali i porzucili niedaleko granicy. Za drzwiami czekał już na niego Kukulka. Już szef wie? Wypuścili gada. Nic nie mogłem zrobić. Posłuchaj. Abel podniósł wzrok na wachmistrza. Zawsze byłeś w porządku. Wiesz, że krucho u mnie z wyrażaniem uczuć. Ale dzięki za wszystko. I bywaj. Uścisnął dłoń Kukulki na pożegnanie i wyszedł z budynku. Wachmistrz długo spoglądał za odchodzącym Abelem. Nigdy jeszcze nie widział go tak przybitym. I wtedy podjął decyzję, w tej jednej, brzemiennej w skutki sekundzie. Zrobił to pierwszy raz, całkowicie na własny rachunek, bez rozkazu czy choćby sugestii człowieka, którego uważał za swego przewodnika i któremu ufał bezwarunkowo. Uznał, że pomysł, który zrodził się w jego głowie, jest trudny, ale wykonalny. Musi być tylko wystarczająco sprytny i bezwzględny. Wachmistrz odwrócił się na pięcie i ruszył ku wyjściu. Jak to szef czasami mawiał, że najlepiej jest upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu? Wiedział, co robić. Miał mało czasu, ale nie mógł popełnić żadnego błędu. Dwie pieczenie, jeden strzał.
Krzysztof Bohus, Martwy Błękit. Czytał Grzegorz Wolf. Powieść ukazała się nakładem warszawskiego wydawnictwa literackiego Muza.